Witam Państwa serdecznie, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, Rozmowy o świecie. Dziś będziemy rozmawiać o wojnie Izraela z Hamasem, która trwa już od soboty. To jest, proszę Państwa, konflikt, który przerodził się w taką wojnę już na pełną skalę. Wojnę, w której Izrael w tej chwili zmobilizował 300 tysięcy rezerwistów, którzy prawdopodobnie zostaną użyci do ataku na Strefę Gazy. Odwetowego ataku, ponieważ w sobotę doszło do czegoś, co media izraelskie opisują jako najczarniejszy dzień w nowoczesnej historii Izraela. Jak dalej rozwinie się ten konflikt, o tym będę rozmawiał z wykładowcą akademickim, ekspertem, specjalistą do spraw Bliskiego Wschodu, panem doktorem Wojciechem Szewko. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, od ponad 48 godzin, od dwóch dni obserwujemy eskalację, chyba największą od lat, konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Mówi się o tym, że ostatnie dwa dni, zwłaszcza pierwszy dzień po ataku Hamasu, to był najczarniejszy dzień w historii Izraela. Jak to w tej chwili wygląda? Jak wygląda w tej chwili sytuacja?
No ta sytuacja wcale cały czas nie wygląda dobrze dla Izraela. To znaczy, pomimo tego, że już parę razy odtrąbiono przejęcie kontroli nad tymi kilkoma miejscowościami na północny wschód od Strefy Gazy, bo to głównie tam trwają walki, to cały czas są informacje o nowych walkach, jak również o nowych przeniknięciach grup Hamasu na terytorium Izraela. I to jest chyba najdziwniejsze w tej całej sytuacji, że Izrael, dysponując zdolnościami do przecież bombardowania domów w Gazie, nie jest w stanie zbombardować tych, którzy sobie przejeżdżają dość swobodnie z terytorium Gazy. A przypomnijmy, że te wyłomy są w 80 punktach, jak się okazuje, a przynajmniej tak twierdzi Izrael. Więc oni się przemieszczają dalej w głąb Izraela. To nie jest tak, że tam te grupy, które tam przeniknęły, to one zostały i Izrael nie kontroluje tak naprawdę granicy Strefy Gazy. Czyli jeżeli widzicie Państwo takie mapki, gdzie są pokazane te zasięgi Hamasu, to znaczy, że oni gdzieś przemieszczają się od granicy Strefy Gazy aż do tych miejscowości, w których odnotowuje się ich obecność.
Czy to jest kompromitacja Izraela, to co się dzieje od dwóch dni?
Znaczy jest to na pewno kompromitacja służb. Gdyby kraj nie był w tej chwili w stanie wojny i gdyby, a jeżeli już przestanie być w stanie wojny, to prawdopodobnie tam będą leciały głowy, to znaczy z szefów służb, to będzie Aman, to będzie na pewno Shin Bet, będzie Mossad, bo jest niemożliwe, znaczy to jest, gdyby to była operacja infiltracji, gdzie pięciu terrorystów, tak jak zresztą najczęściej to bywało, pięciu, trzech terrorystów przeniknie gdzieś przez płot, dokona jakiegoś zamachu, dokona ataku. No ale tutaj mówimy o co najmniej 1000 tych mujahedinów, a być może więcej, którzy synchronicznie byli w stanie podejść do tego najnowocześniejszego niby płotu na świecie, który tam miał jakieś dzwoneczki i inne dziwne rzeczy poinstalowane, wysadzić go w tych 80 miejscach, wejść na teren Izraela, co więcej, wejść synchronicznie, bo to i od morza, i z powietrza, również na tych paralotniach. Co więcej, ci żołnierze IDF-u, czyli Sił Zbrojnych Izraela, byli całkowicie zaskoczeni. To widać zarówno na tych filmach Hamasu, jak i już na tych filmach, na tych bardzo nielicznych filmach, które przenikają w tej chwili do sieci społecznościowych, robionych przez samych żołnierzy. Przypomnijmy, że w Izraelu jest cenzura wojskowa, której podstawowym pryncypium jest blokowanie każdej informacji, która mogłaby po pierwsze pokazać straty, a po drugie w jakikolwiek sposób pokazać nieudolność sił obronnych Izraela. Znaczy oni to by design, prawda, od razu wyrzucają, tak jak trochę YouTube, prawda, blokuje niektóre informacje, które mu się nie podobają, tak samo ta cenzura po prostu tego w ogóle nie przepuszcza, więc to będą nieliczne filmiki, no ale na wszystkich widać, że ci ludzie byli zaskakiwani we śnie, ci ludzie nie byli nawet w minimalnym stopniu w pogotowiu bojowym, bo teraz się pojawiają takie tezy, że oto oni wiedzieli, ale myśleli, że to będzie na mniejszą skalę. Znaczy ja pamiętam, jeżeli były przeniknięcia nawet dwóch czy trzech osób na teren któregoś z kibuców, to tam było wszystko postawione na stan gotowości. Tam była policja, tam była ta straż taka obywatelska, ludzie też przecież mają tam, większość tych ludzi, którzy tam mieszkają, to są rezerwiści, to oni, krótko mówiąc, mają broń w domach. Tam jest przecież armia na granicy i wszystkie te siły zostały całkowicie zaskoczone, więc nawet gdyby istniała informacja o małym przekroczeniu granicy, to przynajmniej byłaby w stanie gotowości armia na granicy, krótko mówiąc, już nie mówiąc o tych siłach gdzieś policyjnych wewnątrz kraju.
Jeszcze zanim przejdziemy do tego, bo te przyczyny i to, co się wydarzyło, mnie bardzo interesuje, ale chciałem, żebyśmy powiedzieli sobie o liczbach, bo czytam dziś, że już 800 osób po stronie Izraela zginęło. Te liczby cały czas rosną. Mógłby pan podać te takie, no, te statystyki bieżące, to co w tej chwili wiemy o tych stratach?
W tej chwili jest około 800 osób zabitych i około 2,5 tysiąca rannych, ale musimy pamiętać, że to są dane z tych terytoriów, na których jest w tej chwili armia izraelska. Natomiast jest jeszcze spory kawałek terytorium, na którym nie jest. W związku z tym te liczby dlatego rosną, bo oni zajmują kolejne miejsca i albo znajdują kolejne ciała, albo dowiadują się o jakichś osobach wywiezionych, bo to jeszcze trzeba pamiętać, że nieznana jest również liczba tych, których porwał po prostu Hamas i wywiózł do strefy Gazy. No ja czytałem dzisiaj, że ta liczba spokojnie wzrośnie do 1000 osób prawdopodobnie. Trzeba pamiętać, że to są też razem z ofiarami ostrzałów, tak? I tutaj nie wiadomo, ile spośród tych osób to są żołnierze. Tak jak mówię, że tutaj te informacje o zabitych żołnierzach są zawsze przez Izrael blokowane, oni się nie przyznają w ogóle do strat. Więc to, że już w ogóle opublikowali tam kilkadziesiąt nazwisk, to i tak jest już coś no, bezprecedensowego. Natomiast warto to porównać do poprzednich konfliktów. No w czasie intifady 2000-2005, gdzie przecież przez 5 lat walczono, przez 5 lat były bombardowania, zamachy samobójcze, takie bardzo spektakularne w Izraelu, zginęło w sumie 1000 Izraelczyków. Tutaj mamy 48 godzin i prawie 1000 osób. Tam 5 lat i 1000 osób. Więc to jest rzeczywiście klęska na nieprawdopodobną skalę.
Najczarniejszy czas w historii współczesnego Izraela. Tak też piszą ich media, natomiast te, które mogą. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Co będzie ze strefą Gazy, panie doktorze? Bo mówi się o tym, że no z jednej strony oczywiście palestyńscy terroryści, mujahedini odnieśli sukces. Natomiast mówię terroryści, no bo widzieliśmy też pewne rzeczy, za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast kwestia jest taka, że ponad 2 miliony ludzi, którzy żyją w strefie Gazy, nie ma w tej chwili prądu, nie ma w tej chwili wody. Dziś ogłoszono, że strefa Gazy zostanie całkowicie zablokowana. Minister obrony Izraela mówi o tym, że walczy z ludźmi, zwierzętami. Czy strefę Gazy czeka Gehenna?
Czy tak można? Tak, tym bardziej, że musicie Państwo też pamiętać, że siły Hamasu, to znaczy właśnie zbrojne ramię Hamasu, to jest około 5 do 10 żołnierzy, tak? Znaczy tych, którzy mają broń, to cała reszta to jest jakiś aparat polityczny, administracyjny, w związku z tym no, cała administracja teoretycznie to jest Hamas, bo Hamas tam zdobył władzę, więc trudno jest jak gdyby oddzielić partię polityczną Hamas od reszty administracji, natomiast no, na te 2 miliony ludzi tam jest tego Hamasu stosunkowo niewielu. I oni mają to wkalkulowane całkowicie, to znaczy tutaj trzeba pamiętać, że motywacją Hamasu jest właśnie dokładnie to, co robi w tej chwili Izrael. Im bardziej Izrael będzie tam tych ludzi, cywilów, którzy nie mają zresztą gdzie uciec, bo to jest niewielki bardzo obszar, on jest mniejszy od Warszawy i to znacznie. To jest taki pasek, jakbyśmy sobie wzięli taki pasek mniej więcej 10-kilometrowy od mniej więcej Tarchomina do Otwocka sobie narysowali na mapie, to jest właśnie taka przestrzeń. Tam jest ponad 2 miliony ludzi, z czego prawie milion są dzieci. To ciekawsze. I oni nie mają gdzie uciekać, znaczy nie mają żadnej drogi ucieczki, mają morze, mają zamknięte wszystkie granice, Egipt tej granicy w życiu nie otworzy. Dlaczego to już jest osobna kwestia? W związku z tym oni tam będą bombardowani, będą mordowani i to są właśnie te obrazki, o które chodzi Hamasowi. Im więcej będzie takich obrazków, tym bardziej oddala się jakakolwiek normalizacja stosunków Izraela z krajami arabskimi, o co zresztą chodzi między innymi w tym konflikcie. I im więcej będzie takich obrazków, tym więcej będzie sponsorów, pieniędzy, rekrutów właśnie dla Hamasu. O co też Hamasowi chodzi. W związku z tym ja dlatego bardzo często mówię, że Hamas to wygrał, bo rzeczywiście on, no i nie liczy się absolutnie z tymi ofiarami cywilnymi. To są dla niego po pierwsze męczennicy, po drugie świetne obrazki właśnie do pokazywania w całym świecie arabskim, czyli ci szejkowie, którzy gdzieś tam do tej pory się zastanawiali, czy dać te parę milionów dolarów na Al-Kaidę, państwo islamskie, jakąś Boko Haram, Al-Shabaab, to teraz już wiedzą, tak? Na Hamas, bo Hamas jako jedyny zadał cios Izraelowi i Hamas jako jedyny broni tych biednych cywilów, prawda, przed barbarzyńskimi syjonistami. To jest taki drugi komunikat i on po prostu znakomicie działa dla Hamasu. On pracuje po prostu na Hamas. Natomiast to ci, którzy podejmują decyzje, no to Hania, prawda, siedzi sobie w apartamencie w Katarze i jest mu dobrze. Drugi, prawda, część biura politycznego siedzi w Bejrucie i też im źle nie jest, natomiast pozostała część ewentualnie siedzi gdzieś w Turcji i zbiera pieniądze, bo przecież to są państwa, które popierają dosyć otwarcie Hamas. Zresztą Hamas nie jest uznawany przez większość krajów arabskich i muzułmańskich za organizację terrorystyczną. Egipt jest wyjątkiem, no ale Egipt po prostu uznaje Bractwo Muzułmańskie za terrorystyczne, więc tym bardziej Hamas. Dla tamtych krajów to jest ruch narodowo-wyzwoleńczy, to jest ruch walczący z okupacją. Więc to po prostu te wszystkie obrazki, te wszystkie tragedie ludzkie pompują Hamasowi, zdecydowanie pompują Hamasowi poparcie. I nawet jeżeli Izrael wjedzie tam jeszcze, no i pewnie poniesie, jeżeli wjedzie i poniesie ciężkie straty, bo no przecież nie ma chyba możliwości innej w tak gęsto zaludnionym i zabudowanym terenie i ufortyfikowanym jeszcze, żeby tych strat nie poniósł, no to co to są kolejne obrazki, które dla Hamasu działają. I ja jeszcze chciałem jeszcze dodać jedną rzecz bardzo ważną, bo tutaj mało kto na to zwraca uwagę, ale to jest tak, że Hamasowi do tej pory brakowało czegoś, co my nazywamy mitem założycielskim, tak? Tak jak na przykład, nie wiem, no, trochę mitem założycielskim niepodległej Polski jest Powstanie Warszawskie, tak? To jest taki symbol do dzisiaj, prawda, to PW, nawet żołnierze sobie, prawda, przyczepiają teraz na tych takich badżach. Jest to takim symbolem wolnej, niepodległej Polski. Więc Hamas nie miał czegoś takiego, bo Hamas powstawał jako organizacja kolaborująca z Izraelem, zresztą za izraelskie pieniądze. W związku z tym, no on był zawsze uważany za tego podstawowego zdrajcę, rozbijacza tej sprawy palestyńskiej, ewentualnie za organizację islamską, ale też przez te wszystkie Al-Kaidy i wszystkie te prawdziwie dżihadystyczne organizacje, to oni byli też za zdrajców uważani. W związku z tym oni dosyć rozpaczliwie potrzebowali jakiejś legendy, prawda, jakiegoś takiego mitu, prawda, którego później będą, na podstawie którego będą później rekrutować młodzież, rekrutować sobie zwolenników, no i właśnie zyskiwać sponsorów. I właśnie to działanie jest dla nich takim mitem założycielskim. I cokolwiek tutaj nie zrobią, to i tak, znaczy z naszego punktu widzenia wszystkie ich działania mogą być albo bezsensowne, ale że to jest po prostu wystawienie się na strzał, że to spowoduje likwidację tego Hamasu, no spowoduje być może zabicie części tych mudżahedinów, którzy gdzieś tam się teraz będą okopywali w Gazie. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, jeszcze mam taka dygresja, przy każdym poprzednim konflikcie mieliśmy na przykład, nie wiem, 500, 600 ofiar cywilnych, i ilu? 30, 40, prawda, członków Hamasu? Może 50, nawet jeżeli setka była. To jest to nieproporcjonalne. W związku z tym, jeżeli Izrael znowu zabije nawet 1000 cywilów, co oczywiście nie poprawi mu notowań, bo to przecież wszystkie te telewizje arabskie będą, i zresztą nie tylko arabskie będą, znaczy te zdjęcia zabitych cywilów izraelskich na długo nie starczą w walce propagandowej. Jeżeli tam będą codziennie pojawiały się te zdjęcia zabitych przez bomby dzieci, w związku z tym to ten czas nie będzie pracował na korzyść Izraela. Natomiast nawet jeżeli Izrael będzie permanentnie bombardował, likwidował tę strefę Gazy, to ilu zabije tych Hamasowców? No nawet jeżeli 1000. Po pierwsze, połowa z nich ucieknie tymi samymi kanałami, którymi przemycana tam jest masowo broń. Czy uciekną do Egiptu, czy uciekną gdzieś na terytorium, przez terytorium Izraela, gdzieś dalej, bo przecież ta broń też trafia gdzieś przez terytorium Izraela, na pewno do strefy Gazy, to tylko teraz ostatnio zaczęło być tematem w Izraelu, w zasadzie, że jest czerwona kartka dla Shin Betu właśnie za ten przemyt, który idzie gdzieś tam przez Jordanię, więc przez terytorium później Izraela, aż do samej Gazy. Więc oni się gdzieś tam pochowają, pokryją, natomiast Izrael będzie miał zniszczone stosunki z krajami arabskimi, nie będzie szansy dla Stanów Zjednoczonych, bo to im psuje całą układankę na Bliskim Wschodzie do prób tej normalizacji, rozszerzenia Abraham Accord, czyli tej umowy Abrahama. No i tak to mniej więcej wygląda. No, znaczy to jest, motywacja Hamasu jest tutaj zupełnie inna niż te, które są dla nas motywacjami takimi typowymi, czyli, nie wiem, wygrać wojnę, wygrać propagandowo konflikt. Oni wygrywają u swoich, tak? Znaczy u nas nie muszą, krótko mówiąc.
Czyli jednym słowem ta eskalacja, ta brutalność jest na rękę dla Hamasu, to co się wydarzyło.
Tak, ona jest wkalkulowana jak najbardziej. Znaczy ja wierzę akurat w te wypowiedzi tych liderów Hamasu, że oni mówią, że tak, że operacja idzie zgodnie z tym, tak jak dokładnie miała być. No, jeżeli ci, którzy pojechali do Izraela, zostaną zabici, to przecież są męczennikami.
No właśnie.
Ich nazwiskami będą nazywane szkoły, oddziały później, prawda, będą, czy ulice wręcz, będą czczeni jak bohaterowie narodowi. Potem Potem co więcej, gdzieś tam będą potem pokazywali, tam siedzą po prawicy generała Sulejmaniego, prawda, to w Iranie pewnie będą ci wszyscy. Jeśli chodzi o samą Strefę Gazy, no to masakra Strefy Gazy zniszczy tylko relacje Izraela z krajami arabskimi, Hamasowi, tak jak powiedziałem, no tym, którzy tam sobie siedzą w Katarze, nie zaszkodzi.
Bardzo wiele.
Tak, i to jest jak gdyby, no i jeszcze mamy to okrucieństwo wobec cywilów. Prawda, moim zdaniem to im specjalnie nie służy. Natomiast no, wiemy, jak w krajach arabskich, jak jest to witane, tak? To jest witane, że to są nareszcie ci, którzy zaczęli zabijać, prawda, złych syjonistów, odwet za te wszystkie bombardowania Afganistanu, Iraku i tak dalej. Także tutaj, znaczy, na nikim to nie zrobi wrażenia, bo jeżeli nawet zobaczycie Państwo, że jak się gdzieś tam napisze, tylko nie po polsku oczywiście, gdzieś jakiś komentarz nieprzychylny w stosunku do Hamasu, teraz się pojawia tysiąc innych. A pamiętasz, ile Amerykanie dzieci zabili pod Bagdadem, a ile zbombardowali tam, nie wiem, w Afganistanie, a ile w Syrii. Tak, dokładnie, więc to jak gdyby, pamiętajmy, że adresatem komunikatu Hamasu nie jest Zachód, adresatem komunikatu Hamasu są bogate państwa naftowe, właśnie ci szejkowie, którzy są bardzo często fanatyczni religijnie, oni dżihad prowadzą przy pomocy pieniądza, prawda, to jest dozwolony dżihad dla muzułmanina, jeżeli nie możesz sam własnoręcznie, to sercem, umysłem, czynem, albo bogactwem, no to bogactwem właśnie prowadzą.
No tak. Ale jeszcze wróćmy do tego okrucieństwa, panie doktorze, no bo jednak to niektóre obrazki, które do nas dotarły, to są obrazki przerażające. To znaczy, po pierwsze, z tych ponad 800 ofiar, a pan mówi, że może być ich nawet ponad 1000, większość to cywile, prawda, izraelscy?
Tak, zdecydowanie. Nawet prawdopodobnie, ja nie sądzę, żeby zginęło z tego wszystkiego więcej niż 200 żołnierzy. W związku z tym to może być 600, może być nawet 800 ofiar cywilnych. Inna sprawa, że jeszcze setkę trzeba pewnie odjąć na ostrzał rakietowy, bo Izrael przestał rozróżniać, więc tutaj no nie wiemy do końca, jakie są proporcje, ale tak. Co prawda Hamas oczywiście natychmiast wydał oświadczenie, to nie wiem, czy pan czytał, że oni uważają tych osadników nie za cywilów, tylko za część sił obronnych Izraela. Znaczy, czy mają rację? No oczywiście, no nie mają, znaczy mają i nie mają, tak? Znaczy trzeba pamiętać o tym, że w Izraelu prawie wszyscy są rezerwistami. Znaczna część z tych osób, które chodzą w cywilnych ubraniach, ma broń, prawda, i się przemieszcza z jednostki do jednostki i tak dalej, więc to jest jak gdyby jedna kwestia. Natomiast jeżeli są nieumundurowani, to są w tym momencie cywilami, no już z całą pewnością te całe rodziny, które gdzieś tam zostały wybite, wymordowane, nie można mówić o tym, że te zabijanie na przykład tych dzieci to jest jakkolwiek uzasadnione. Proszę pamiętać, że Hamas jest właśnie z tego powodu na przykład potępiany, pan się nie zgadnie przez kogo, przez Al-Kaidę, państwo islamskie. Mhm. Oni uważają właśnie, że Hamas jest barbarzyńcami, bo Mahomet zakazał walki i celowego zabijania na przykład dzieci, bo jest po prostu niezgodne z zasadami właśnie prowadzenia wojny, które sam prorok Mohamed właśnie stworzył, więc to jest niekoraniczne, więc oni się wykluczają w ten sposób z tego elementu, że jest to islamski ruch oporu, więc ten islamski sobie w ten sposób wymazują. Przecież proszę pamiętać, że nawet Al-Kaida, a nawet ostatnio, nawet Taliban pakistański, który jest jedną z najbardziej barbarzyńskich organizacji, z którym miałem kiedykolwiek do czynienia, a miałem niestety do czynienia z nimi, to jest też zakazał, znaczy stworzył taki podręcznik Mujahedina, gdzie ewidentnie zakazuje się właśnie celowego zabijania dzieci, kobiet. Wiadomo, jak jest jakiś wielki wybuch, to gdzieś w jakimś miejscu ludnym to giną wszyscy, natomiast...
No to nie patrzę, że chodzi o egzekucje.
Tak, ale to nie są egzekucje, dokładnie, także to jest coś takiego, co się będzie odbijało później Hamasowi również właśnie w tych relacjach z tymi krajami arabskimi, no ale oni to oczywiście, jak pan słyszał, uzasadniają w taki pokrętny sposób. Potem i tak to wszystko przykrywa jak gdyby ten komunikat obrony meczetu Al-Aqsa, tak? To jest, więc, znaczy z punktu widzenia takich relacji ja się zastanawiam, jaki to może mieć praktyczny wydźwięk w tych relacjach z tymi właśnie sponsorami bogatymi. No myślę, mi się wydaje, że oni przejdą nad tym niestety do porządku dziennego. Natomiast takie masakry cywilów, no to ostatnia taka masakra cywilów, dużo większa niż ta, którą oni tutaj zrobili, no to robił właśnie Taliban w Peszawarze, w szkole, prawda, że potrafił wejść i tam wymordować całą szkołę. No tam mniej więcej liczba dzieci zabitych to jest mniej więcej tyle, ile w tej chwili tutaj w Izraelu. No ale to są takie, więc tutaj Hamas jeszcze tego nie przebił, a tym bardziej, że sporo z tych osób to mogły być osoby jednak, które były jakoś uzbrojone. Natomiast no, czy mnie to, no, pan był korespondentem wojennym, tak? Ja byłem też na trzech wojnach, więc ja nie takie rzeczy widziałem. No. Więc krótko mówiąc, i to zwykle jest niestety tak. Ja zawsze moim studentom mówiłem, że jak jest wojna, to najlepiej iść do armii, bo wtedy się dostaje karabin, się można po prostu bronić, a cywil jest zawsze ofiarą. A im bardziej niezorganizowana wojna, to przecież trzeba pamiętać, że jest ofiarą nie tylko obcych wojsk, ale również bandytów i każdego, kto ma broń, krótko mówiąc, na takim konflikcie.
Dokładnie. A jeszcze też, no jednak osoba w mundurze albo jest cenna w przypadku Bliskiego Wschodu, bo można próbować ją później wymienić, a w przypadku wojny takiej tradycyjnej, powiedzmy, no to też albo wymiana wchodzi w grę, albo kwestie jednak konwencji, których niektóre kraje przestrzegają.
Czasami.
Czasami tak. Natomiast panie doktorze, ja mam jeszcze pytanie, no bo też ja mówię o tych zbrodniach, no bo mnie mimo wszystko jednak zaskoczyła kwestia traktowania tych ciał. Oczywiście ja o tym czytałem, słyszałem, natomiast kwestia tej Niemki choćby, 30-letnia Niemka, która pojechała na festiwal muzyczny, potem obłożono jej ciało po prostu półnagie. Po tych ciałach cywilów też widziałem, że skakano. Już nie będę wchodził w szczegóły, bo też nie chcę państwa...
Zablokuję na YouTube panu zaraz tak, odcinek, bo, tak, bo oni blokują za to.
Rozmowę, natomiast chodzi o to po prostu, że no, przerażające dla mnie było to, że często to robili nawet nie bojownicy Hamasu, tylko te ciała zwożono tam, gdzie byli chyba zwykli Palestyńczycy. Teraz, czy możemy rozgraniczać w takim wypadku zwykłych Palestyńczyków od Hamasu? Bo już czytam komentarze pod niektórymi informacjami, które podaję, że to tak jak rozdzielać Wehrmacht od Niemców. To jest, wydaje mi się, bardzo też trudna kwestia, bo wiele osób sprzyjało Palestynie, sympatyzowało z Palestyną, zwłaszcza też w Polsce. I nagle dostają obrazek, w którym po prostu no, bezcześci się zwłoki cywilów. Z czego to wynika? To nie jest jakiś strzał całkowity w kolano, no bo jeśli chodzi o tą zachodnią opinię publiczną, no to Hamas, który walczył chyba też o to, żeby nie być uznawaną za organizację terrorystyczną, mówił, że też jest partią polityczną, no bo jest, natomiast jednak teraz już jest jasna granica, cały świat zachodni poparł Izrael w tym wypadku.
Powstaje pytanie, czy pan się pyta mnie, jaka jest tego przyczyna, czy chce pan, żebym to potępił, bo potępiał, ale przyczyna niestety tego jest dość łatwo wytłumaczalna wbrew pozorom. Znaczy, zaczynając od samego pastwienia się nad zwłokami na Bliskim Wschodzie, to jest standard. Znaczy standard konfliktu. To jeżeli ktoś z państwa obserwował mojego Twittera, to co robiło państwo islamskie, to co tutaj widzieliśmy, to jest w ogóle jakiś to jest pikuś, to jest nic w ogóle. Więc i to zarówno z żywymi, jak i nie z żywymi. Po drugie, sama gra ciałami, tak, czyli na przykład znęcanie właśnie się nad tymi zwłokami, czy na przykład niewydawanie zwłok rodzinie, tak samo, czy ukrywanie ciał, na przykład żołnierzy, tak jak żołnierzy izraelskich i vice versa, to jest gra, którą prowadzi Izrael z Palestyńczykami od lat. Znaczy, to jest forma karania, prawda, że na przykład rodzina nigdy nie dostanie zwłok jakiegoś tam zabitego terrorysty, tak, albo jakiegoś tam innego człowieka, którego Izrael po prostu przetrzymuje, więc to jest element, no nie powiedziałbym, że kulturowy, bo ktoś mnie za to mocno znielubi, ale to nie jest nic niezwykłego w tych konfliktach bliskowschodnich. Właśnie pastwienie się nad ciałami, upokarzanie, niewydawanie właśnie rodzinom. Przecież nie wiem, czy pan pamięta, ale były takie nawet rozmowy, jak na przykład Hamas czy Hezbollah kiedyś, jak prowadził rozmowy z Izraelem, to te rozmowy nie dotyczyły wymiany jeńców, tylko tam po 20 latach rodziny odzyskiwały ciała czy tam szczątki, prawda, zabitych. I tego dotyczyły rozmowy bardzo trudne i tam się wymieniali, prawda, tam jeden za dwóch za jednego i tak dalej, tam za jednego oficera pięciu z szeregowców mniej więcej. Więc jak mówię, to jest dla nas to jest coś w ogóle niezwykłego i niebywałego, bo nawet przy chyba tak okrutnym konflikcie jak na Ukrainie, to chyba tego nie ma. Nie wiem.
Zdarzały się takie przypadki.
Zdarzały się też. Też
Rosjanie nie chcieli wydawać ciał, kwestie pogrzebu były problemy, ale też znam osobiście ludzi, którzy negocjowali to, żeby jednak odzyskać ciało.
Więc... No tak, no więc, ale tutaj jest jednak tego chyba mniej, no w każdym razie to nie jest powszechne. Tam to jest powszechne. Dlatego właśnie tłumaczę, dlaczego oni te ciała, no bo rozumiem, no żywych jeńców, wiadomo, do wymiany potem na jeńców. Zresztą dzisiaj już ten Hania powiedział, że on w Katarze, że jeżeli będzie umowa dotycząca wymiany tych tych kobiet, które wzięli do niewoli za kobiety osadzone właśnie w więzieniach, czy palestynki osadzone w więzieniach izraelskich, to on jest gotowy do natychmiastowych rozmów. Więc to po to są porwane. Natomiast właśnie te zwłoki potem wywożone, one są przewożone nie w celu bezczeszczenia, tylko właśnie również w celu takim, że potem będą negocjacje dotyczące wydawania zwłok chociażby tych zabitych przez Izrael, tych, którzy właśnie walczą gdzieś tam po tych miejscowościach jeszcze w Izraelu. Tak? Więc to jest jak gdyby coś dla nas niebywałego i niezrozumiałego, natomiast tam jest to wpisane jak gdyby w standardowy zestaw zachowań. Barbarzyńskich, bo barbarzyńskich, ale tam to widocznie, nie wiem, no widocznie tak lubią. Natomiast drugą kwestią jest to właśnie bezczeszczenie dodatkowe, które tutaj oglądaliśmy. Takie właśnie, zresztą taki filmik też był znowu z tamtej strony, też nie wiadomo, czy do końca autentyczny. Dlaczego to się dzieje? No to się dzieje z tego powodu, bo musicie Państwo pamiętać, że Hamas, który jeszcze parę lat temu był organizacją naprawdę niespecjalnie znaczącą, czy paręnaście. No. Tam był Al-Fatah, prawda, była organizacja wyzwolenia Palestyny. Hamas był takim no marginesem, tak, można powiedzieć, sceny politycznej. W zasadzie zmieniło to się w 2006 roku, czyli pomiędzy 2000, znaczy w tej przy okazji tej drugiej intifady. Mhm. Natomiast to jest organizacja, Hamas jest organizacją, która w tej chwili ma około 70% poparcia. Bo to jest jedyna organizacja palestyńska, która gwarantuje jak gdyby możliwość walki narodowo-wyzwoleńczej. To jest ciekawostka, bo to jest tak, że to była organizacja, która kiedyś mówiła żadnej tam walki narodowo-wyzwoleńczej. To jest jedna umma muzułmańska, my nie jesteśmy nacjonalistami, nacjonalistami są ci inni. Natomiast oni się w tej chwili przekształcili i oni w tej chwili stali się takim głównym ruchem, to jest tak samo jak Taliban, to jest ten sam numer. Czyli wcześniej banda wariatów, prawda, którzy mają jakieś idee bardziej odjechane od Al-Kaidy, Taliban, a później Taliban sobie zmienił, ten Taliban 2.0 i nagle tak wziął pod opiekę szyitów, zaczął, prawda, nie wiem, finansować szkoły, zaczął napadać na rząd, prawda, i groził zabójstwem jakichś tam szefów firmy energetycznej, jak nie zelektryfikują paru wsi, prawda, czyli to jest zasadnicza zmiana paradygmatu. I tutaj sobie Hamas dokładnie tak samo zrobił, więc Hamas całkowicie wyparł w tej chwili Al-Fatah i te stare organizacje ze sceny politycznej. Znaczy, gdyby jutro odbyły się wybory na zachodnim brzegu, to Hamas, ja widziałem, ostatnie badania były robione bodajże półtora roku temu. No tam wiadomo, że jest utrudniona możliwość robienia badań jako takich i tam wskazywano prawie na 70% poparcia Hamasu. Więc ja się obawiam, że w tej Gazie czy w innych miejscach będzie nawet 80% lub więcej. Więc to jest jak gdyby, więc jeżeli mówimy o tym, czy Palestyńczycy popierają Hamas, tak, bo to jest jedyna organizacja, która gwarantuje im na przykład zemstę na Izraelu. Trzeba pamiętać, że ci ludzie są szczególnie w Gazie, a nie tylko, ale przede wszystkim w Gazie. Oni są wychowani w tym momencie na właściwie 90% ich światopoglądu to jest walka z Izraelem. Izrael ich tam zamknął, Izrael ich co jakiś czas bombarduje, i ci ludzie się czują całkowicie bezsilni. No co, pójdą z kamieniami na ten płot, żeby ich snajper zastrzelił? Nie. I nagle się pojawia taki Hamas, który jest w stanie atakować Izrael, który wystrzeliwuje te rakiety, który nagle jest w stanie właśnie przejechać ten płot i atakować Izrael na jego własnym terytorium. Więc tam będzie szalenie popularny. I to jest wychowywanie, indoktrynacja od dziecka. To jest tak, że jak zobaczymy tam jakichś tak nastolatków, którzy będą gdzieś skakali sobie po tych zwłokach, no to tam ona nie miała na czole napisane, że Niemka, więc tak. Mogli, tak, więc no, nie wiedzieli przecież kogo tam przywożą, pewnie myśleli, że Izraelka. No ale tak czy inaczej, no w każdym razie, ja się nie zdziwię takim scenom, bo nienawiść tam jest gigantyczna, zresztą po obu stronach, znaczy zobaczy pan, co się będzie działo z drugiej strony, no faktem jest, że izraelska armia jednak stara się bardziej dbać o standardy, ale też oficerowie nie upilnują, a i oni też nie są wolni od emocji, także tam mogą być różne sceny, włącznie z rozstrzeliwaniem jeńców, czy tam znęcaniem się nad nimi, czy coś takiego, bo poziom zezwierzęcenia, można powiedzieć, żebyśmy zacytowali tego ministra Gallanta, jest gigantyczny. I to po obu stronach, żeby nie było wątpliwości.
No i właśnie spróbujmy, jeżeli pan pozwoli, panie doktorze, przewidzieć, co się może wydarzyć w najbliższych dniach. Mamy trzeci dzień konfliktu na pełną skalę wojny. Właściwie właśnie, czy to jeszcze zapytam, bo to mi chodzi cały czas po głowie, bo też oglądam to, co pan publikuje, czytam, ale też śledzę zachodnie media. O tym, że może być trzecia intifada, mówiło się od dawna. Wiele osób o tym pisało. Jakby to była rzecz, która właśnie z tych powodów, które pan wymienił, ona wydawała się za jakiś czas naturalna. Dlaczego w takim razie Izrael był aż tak zaskoczony?
Znaczy, ja nie chcę tutaj, bo to jest tak, że to nieładnie brzmi, ale to, znaczy, bo to zwalanie winy na Izrael, prawda, teraz ktoś powie, no ale Izrael w tej chwili jest rządzony przez najbardziej skrajnie reakcyjny prawicowy rząd. No to jest, na polskiej scenie politycznej nie ma odpowiednika. To jest tak, że jak weźmiemy najbardziej prawicowego w Polsce posła, którego tam sobie wybierzemy w parlamencie, to gdybyśmy go przenieśli do Izraela, to on byłby, robiłby z jakiegoś bolszewika skrajną lewicę, antifę czy coś takiego. Znaczy, to jest rząd, który już tak znaczy zresztą sami Izraelczycy to przyznają. I jest to rząd, który się zajmował, znaczy oprócz Netanyahu, który próbował sobie rządzić dalej, to znaczna część ministrów rządu, ze szczególnym uwzględnieniem ministra do spraw bezpieczeństwa. Proszę zobaczyć. Tutaj to jest coś niebywałego. Mamy w przeddzień tego całego, tej całej operacji powódź Al-Aqsa, czym zajmuje się minister do spraw bezpieczeństwa i czym zajmuje się szef Shin Betu. To ja o tym nawet opowiadałem na swoim podcaście, że oni się zajmowali wtedy, znaczy ja to mówiłem oczywiście przed jeszcze tym całym, tą całą operacją i tą wojną. Wtedy minister do spraw bezpieczeństwa chciał koniecznie wedrzeć się na wzgórze świątynne, pomimo tego, że warto powiedzieć, no, że to jest, znaczy poziom profanacji dla muzułmanów, znaczy tego, że on tam wejdzie, no jest adekwatny do sytuacji, w której nagle by jakiś ortodoksa przyszedł, nie wiem, na Jasną Górę i z bezcześci, już nie będę podawał szczegółów, w jaki sposób na przykład obraz jasnogórski. Więc dla nich to jest po prostu coś niebywałego. On tam sobie specjalnie wchodził właśnie po to, żeby sprowokować Palestyńczyków, ponieważ był przyzwyczajony do tego, że po tym jak sprowokuje, to oczywiście będą wielkie demonstracje, no to będzie pretekst do strzelania głównie do nieuzbrojonych Palestyńczyków na zachodnim brzegu, chociaż oni już coraz częściej są uzbrojeni. No ale karabiny przeciwko kamieniom, prawda, czy petardom, czy fajerwerkom. I o to mu dokładnie chodziło. Przecież znamy historię i poprzednia intifada wybuchła po tym, kiedy ówczesny szef Likudu, będąc w opozycji notabene, po prostu wszedł sobie na to wzgórze świątynne i to wywołało ogólnopalestyńskie wielkie powstanie. Zresztą, no mówię, 1000 ofiar po stronie izraelskiej, 3000 po stronie palestyńskiej. I on to próbował robić codziennie. Mieliśmy poprzedniego dnia jeszcze w Huwarze, czyli w takiej miejscowości, która już parę miała razy pogromy, czyli takie, gdzie tam ci ekstremiści izraelscy wchodzili, tam rzucali kamieniami czy strzelali do ludzi. To było tak, że tam zamknięto ulicę, potem jeszcze wojsko strzelało po oknach, żeby ludzie się pochowali, a następnie ortodoksi sobie przywieźli stoły i robili sobie biesiady na środku tego. No to wszystko były działania przecież, które miały na celu sprowokowanie Palestyńczyków. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że to naturalnym odruchu nagle Hamas dał się sprowokować, bo ta operacja musiała być długo przygotowana, no ale można powiedzieć tak, i sprowokował, natomiast to nie o to chodzi. Najfajniejszą rzeczą było to, że szef Shin Betu, czyli służby bezpieczeństwa odpowiedzialnej właśnie za bezpieczeństwo, on się zajmował przez ostatni tydzień namawianiem swojego ministra, żeby on jednak nie szedł na to wzgórze. Jak Państwo byście prześledzili prasę izraelską, to to po prostu jest telenowela. Gdzie wreszcie jest tak, no nareszcie szef Shin Betu zadzwonił, no nareszcie minister powiedział, że łaskawie nie zbezcześci tym razem meczetu Al-Aqsa, bo może nie warto, tak? Więc jakby tym się zajmował ten rząd. I to jest jakby, i tutaj jestem przekonany, że jak się skończy ta sytuacja wojenna, bo teraz będziemy mieli zaraz prawdopodobnie rząd jedności, prawda, za wszystkie ręce na pokład, opozycja wejdzie do takiego gabinetu wojennego, no ale jak już się z tą Gazą rozprawią, co do tego nie ma wątpliwości, że się rozprawią, to potem będzie czas na pytania, na śledztwa, na pytania, na to, kto zawinił, prawda, będzie szukanie kozłów ofiarnych. Już na przykład w tym gabinecie wojennym ma nie być podobno ani Ben-Gwira, ani Smotricza, czyli tych największych wariatów w rządzie.
No i to on sobie też nie żeby obwiniony za tą sytuację, zresztą słusznie, prawda, tak się wydaje.
No słusznie, bo to jest właśnie, tym się zajmował ten rząd izraelski przez ostatni czas, czyli zamiast zajmować się bezpieczeństwem, zresztą wszyscy szefowie służb, przecież ja prawie codziennie robiłem jakiś materiał o Izraelu i naprawdę śledzę uważnie dyskusje wewnątrz Izraela, no przecież tam wszyscy byli szefowie Mossadu, wszyscy byli szefowie sztabu również. Oni, każdy z nich mówił, że sytuacja w Izraelu bezpieczeństwa dramatycznie się pogarsza. że w ogóle przestało działać tak zwane odstraszanie, prawda? Czyli no to, co, czyli do tej pory Hamas się bał, albo inne organizacje bały się, że Izrael im coś zrobi, się przestały bać. Potem i Nasrallah, i później jeszcze Ajatollah Khamenei mówią, że reżim syjonistyczny już nie żyje, prawda? Że już się przewrócił. I ci ludzie, którzy odmawiają służby wojskowej, prawda, to wszystko się złożyło na taką sytuację, która pokazała również, ośmieliła, można powiedzieć, tych Hamas, który w innej sytuacji 6 razy by się zastanowił. Znaczy, przede wszystkim on mógłby próbować takiej operacji, ale zostałby zatrzymany na granicy. Być może po ciężkich walkach, ale jednak. No co to jest 1000, przepraszam, co to jest 1000 żołnierzy, nawet uzbrojonych nieźle Hamasu, no ale to jest piechota lekka. Z drugiej strony mamy czołgi, transportery opancerzone, mamy helikoptery, mamy drony i mamy naprawdę przynajmniej 2 dywizje gdzieś tam w okolicy. Notabene, ja też chciałem przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że ci Hamasowcy lądowali na tych paralotniach, czy jak to się tam nie nazywa, 40 kilometrów od Gazy. Mhm. Prawie pod Berszewą, czy za Berszewą mamy już Dimonę i te instalacje nuklearne. No przecież to są szczególnie chronione tereny. Mamy na południu Gazy, skąd notabene oni wyruszali, jeszcze najciekawsze, właśnie to komando. Mamy przecież granicę z Egiptem, ufortyfikowaną. Tam jest również kupa wojska. Zupełnie nieprzygotowani.
Jak to było możliwe? To jest...
No to właśnie, to jest to pytanie. Jak to było możliwe? Na pewno było to całkowite i absolutne zaskoczenie. Dlatego jest właśnie tyle teorii spiskowych, że to być może ustawka, że chodziło o to, żeby dać właśnie sobie, że wszyscy byli szczęśliwi, że już nareszcie będzie to ostateczne rozwiązanie problemu palestyńskiego. No, to też nie jest wykluczone. Natomiast nie sądzę, żeby poświęcili tylu cywilów i tylu żołnierzy, bo przecież wiadomo, że po pierwsze, gdyby służby w tym brały udział, to przecież one są pierwsze tutaj do odstrzału. Znaczy pierwsi, może, którzy pójdą siedzieć, to będą ci, którzy są odpowiedzialni za informacje wywiadowcze. Tak samo zresztą członkowie rządu, przynajmniej ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo. Tam powinna być dymisja, znaczy gdyby nie wojna, to byłaby dymisja na dymisji, śledztwo po śledztwie i być może więzienie po więzieniu, bo to jest zaniedbanie już takie no, zbrodnicze.
Może nie spodziewali się, że aż takie efekty będą tych zachowań.
No ale tak, wie pan, gdyby był jakikolwiek, wie pan, właśnie ja słuchałem też różnych tam wypowiedzi tak zwanych różnych ekspertów polskich, którzy mówią, no bo oni się nie spodziewali skali, ale oni się w ogóle nie spodziewali. No proszę przypomnieć sobie, jak jest tylko jakaś mała była intruzja naprawdę z tej strefy Gazy, jak tam przychodziło 1 czy 2 tych terrorystów gdzieś tam do któregoś z tych kibuców, to tam po prostu pół armii było w stanie najwyższej gotowości.
Musieli złapać.
Tak, i oczywiście, no na pewno żołnierze przede wszystkim na granicy, tam jest cała dywizja, przede wszystkim by zareagowali, a tutaj żołnierze spali po prostu, więc nie było nawet minimalnego poziomu alertu, takiego standardowego, który jest charakterystyczny dla przeniknięcia jednej osoby przez granicę.
Tak, no bo oni byli w piżamach wyciągani i to często oficerowie, potem się tym chwalili.
Tak, zdobyto sztab przecież. Co więcej, tam jest taka informacja bardzo niepokojąca zresztą, że w Erec zdobyto również sztab tych wojsk specjalnych i między innymi Hamas zdobył dane wszystkich konfidentów, całej agentury. To jest dopiero, tam dopiero szafoty spłyną krwią już w samej Gazie, w związku z tym to jest coś, co może upośledzić zdolności wywiadowcze Izraela no po prostu na lata.
Pewnie tak będzie. Natomiast właśnie, skoro zaczęliśmy mówić, powiedział pan, że na pewno ta Gaza zostanie spacyfikowana. Czego się pan spodziewa? Jak pan to przewiduje, jak to będzie wyglądało? No bo to, co wymieniliśmy, tego sprzętu nowoczesnego, który ma Izrael, potężnej armii, dalej trwają walki, dalej część mujahedinów, tych terrorystów Hamasu, walczy jeszcze poza strefą Gazy, prawda? Dalej, ponad 2 dobach, już prawie 3 doby walk, nie udało się odzyskać, zdobyć tych wszystkich miejsc, które przeniknęli ci terroryści.
No to jest kilka pytań właśnie, na które sobie trzeba odpowiedzieć. No pan zna jedną znakomicie analogiczną sytuację. Tak naprawdę to, czy jakaś armia jest silna i sprawna, to dowiadujemy się nie z ćwiczeń, nie z propagandy tej armii, nie ze wspomnienia dawnych wojen, gdzie walczyli ojcowie lub dziadkowie tych, którzy walczą dzisiaj, tylko z tego stanu aktualnego. Ja już widziałem takie głosy, które się pojawiały u różnych specjalistów, tym razem prawdziwych specjalistów, że to jest trochę tak, że izraelska armia przyzwyczaiła się do bycia siłą pacyfikującą. Taką, która sobie dronami z góry spokojnie może bombardować na płasko tę Gazę. Jak jest jeden terrorysta, to go tam śledzi 20 dronów i 3 czołgi za nim jadą. A jeżeli jest uzbrojony, to jest uzbrojony w kałasznikowa, prawda, i oni się tam cieszą bardzo często, że go tam trafili bombą z odległości 10 kilometrów zrzuconą z samolotu, którego on nie byłby w stanie w żaden sposób dosięgnąć niczym. Natomiast tutaj po raz pierwszy ma do czynienia z sytuacją taką, gdzie walczy, z, jak się okazuje, z nieźle wyszkoloną partyzantką, co prawda z lekkim sprzętem, no ale też jest upośledzona, bo nie może na terenie Izraela używać ciężkiego sprzętu specjalnie, bo będzie zabijała własnych cywilów. Więc to jest zupełnie inna sytuacja niż strzelanie na terenie palestyńskim, czy gdzie zabije cywila, nie zabije cywila, zawsze powiesz, to żywa tarcza. Więc to jest jak gdyby pierwsza sytuacja, czyli mamy starcie piechoty ze starciem piechoty. Ja sobie przypominam poprzednią wojnę, wojnę z Libanem. Nie wiem, czy pan pamięta, tam była taka masakra nad rzeką Litani, to się tak nazywało. Czytałem wspomnienia jednego z generałów, który właśnie, notabene dowodzących tą operacją, który powiedział, że po pierwsze okazało się, że armia izraelska była całkowicie nieprzeszkolona do tej sytuacji, że to było dla niej całkowite zaskoczenie, no bo podręczniki bazowały na poprzednich wojnach, w związku z tym to jest zupełnie inny typ konfliktu, że im tam zmasakrowali te wojska zmechanizowane, po prostu Hezbollah był okopany w jakichś dziurach wykutych w skale, więc za wyjątkiem bezpośredniego trafienia w tą dziurę nie było w stanie ich stamtąd wykurzyć. Oni mieli wszyscy rakiety przeciwpancerne rosyjskiej produkcji, które się okazały niezwykle skuteczne i w pewnym momencie Izrael był zmuszony po ciężkich stratach zatrzymać operację, zaczął bombardowanie po prostu infrastruktury cywilnej, bo zorientował się, że nie jest w stanie iść dalej. No i tam później w tej książce wymieniane były po kolei zmiany jakieś bardzo głębokie w systemie wyszkolenia, w systemie dowodzenia, no w takich rzeczach. I ja przypuszczam, że to może być również taka sytuacja, że ta armia po prostu co jakiś czas armie obrastają tłuszczem, można powiedzieć, tak? Czyli to jest armia, która świetnie wygląda na defiladach, na paradach, na fakturach jak w Rosji, prawda, że nawiążemy sobie do Rosji, że na fakturze był czołg z aktywnym pancerzem, w rzeczywistości był tekturą oklejony. Prawda? Więc tutaj możemy mieć dokładnie podobną sytuację, tym bardziej, że armie bardzo nie lubią, podobnie jak służby bezpieczeństwa, różnych niewygodnych pytań. No bo wiadomo, to jest tajne, nie wolno mówić, nie wolno podważać naszych zdolności, bo przecież to dzieje się, bo to gra na korzyść wroga. A tutaj być może po prostu popełniono właśnie takie błędy. Takiego całkowitego lekceważenia przeciwnika, słabego wyszkolenia tych żołnierzy, którzy do tej pory byli używani bardziej do operacji policyjnych, prawda, niż rzeczywiście bojowych, a teraz mają do czynienia z sytuacją bojową. Ja na przykład, dla mnie jest, o ile zrozumiały jest ten pierwszy moment zaskoczenia, znaczy wiemy, no każdego można zaskoczyć. To w historii znamy bardzo wiele takich przypadków, że tak się wydarzało. Natomiast ja nie rozumiem, jak po tych kilkunastu godzinach, dysponując chociażby helikopterami, nie można było przerzucić do tych miejscowości, wiedząc o tym, że te komanda Hamasu często, czy to właśnie brygad Kasam, mają po 10-15 żołnierzy. To, przepraszam, to nie można było setki przerzucić helikopterami do tych miejscowości, żeby broniono tych cywilów, którzy byli tam całkowicie bezbronni, zabarykadowani.
Gdzieś.
Oni tam dzwonili rozpaczliwie do tych telewizji, prosząc o pomoc. Mówią, żadnej armii, żadnej policji. No dobrze, rozumiem. Pierwsza godzina, druga, ale 10, 12 godzina i dalej nie ma żadnej odpowiedzi. To trzeba rezerwistów ściągać w ogóle, żeby rozpocząć walkę. No, w sumie ilu tych mujahedinów tam zostało? 200, 300 i IDF, żeby walczyć z tymi kilkuset, powiedzmy, partyzantami, bo to jest taka już wojna typowo partyzancka z nimi, musi zmobilizować 100-tysięczną armię? Znaczy, to są pytania do jakichś specjalistów, analityków wojskowych, ale dla mnie to są sprawy całkowicie niezrozumiałe, chyba że przyjmiemy pierwsze podstawowe założenie, że tam rzeczywiście rozprężenie jakiś degrengolada w tych siłach zbrojnych Izraela, być może błędy w szkoleniu, dowodzeniu, że to nie jest, że to jest po prostu jakiś problem systemowy. Tym bardziej przecież niedawno mieliśmy całą aferę z tym jednym pogranicznikiem, czy policjantem właściwie egipskim, który sobie potrafił przejść przez granicę i tam wystrzelał dwa patrole izraelskie. I tam jakaś tam podobno była ta żołnierka, która wzywała pomocy przez radio, to nikt tej pomocy jej nie wysłał, a jak wysłał, to wysłał drugi patrol, który ten facet też po prostu zastrzelił na miejscu. I trzeba było dopiero, nie wiem, jakichś super wielkich sił, żeby jednego człowieka z jednym kałasznikowym zastrzelić, a przecież to jest granica, no to jest granica państwa, więc to nie jest jakieś, powiedzmy, miejsce jeszcze silnie ufortyfikowane, z siecią łączności, jakichś okopów, dużo baz wojskowych, więc taki być może sygnał wtedy już był wysłany, że coś tam się dzieje na tej południowej granicy nie do końca tak.
Tylko pytanie, teraz co dalej, panie doktorze? To znaczy, bo to wszystko, co pan mówi, w mojej głowie powoduje taką obawę, graniczącą niestety z przewidywaniem, że to będzie piekło, to co się wydarzy. 300 tysięcy żołnierzy, rezerwistów zostało już zmobilizowanych, błyskotliwa, szybka mobilizacja, to dalej, jak widać, Izrael doskonale potrafi. No i po pokonaniu terrorystów w tych ostatnich punktach oporu, myśli pan, że będzie operacja lądowa, tak jak to zapowiadają Izraelczycy, wejdą do strefy Gazy?
No bo jeżeli to miałaby być tylko blokada, to nie jest potrzebnych 300 tysięcy żołnierzy. Po co? Chyba że chodzi właśnie znowu o kolejny ruch rządu pod publiczkę, żeby pokazać, proszę, jesteśmy silni, zwarci, gotowi. No ale po co? 300 tysięcy dla przeciwko 300 czy tysiącowi to jest raczej dziwna proporcja. Więc jeżeli tam zresztą przerzucają teraz wojska pancerne i tak dalej na granicę strefy, no to albo będą oblegali, nękając, a potem wejdą, albo po prostu wejdą. No ale jeżeli wejdą, to oczywiście zmasakrują tą Gazę, to w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. Znaczy Hamas nie ma żadnych szans. Zresztą Hamas zdaje sobie z tego sprawę, będzie starał się tylko maksymalizować straty.
Żeby pokazywać dla świata arabskiego, brutalnie.
Nagrywać dokładnie i nagrywać, znaczy oni nie muszą nagrywać, no Izrael sobie, znaczy to nie musi być żadnych fejków, tam jest paru korespondentów, których zresztą Izrael już parę razy próbował zabić, jak były te kolejne konflikty, bo oni tam po prostu nadają z miejsca i po prostu robią obrazki, no tam. Znaczy tam nie trudno jest zabić cywila, krótko mówiąc, więc te obrazki zabitych cywilów będą obiegały cały świat i Izrael się z tego nie wytłumaczy. Znaczy w tym sensie, że uzasadnienie, bo proszę pamiętać, z tamtej strony to jest organizacja terrorystyczna, no ona jest od tego terrorystyczna, żeby była terrorystyczna. No. Znaczy kto się spodziewa po organizacji terrorystycznej, że nie będzie terroryzować? No tak jakby ktoś nagle powiedział, no Al-Kaida albo Państwo Islamskie nie przestrzega międzynarodowych konwencji. No na Boga, no od tego jest to organizacja terrorystyczna. Jakby nie, to byłaby, nie wiem, członkiem ONZ-u. A jak nie, no to jest to organizacja terrorystyczna. Ale z drugiej strony mamy państwo. Państwo, które podpisuje konwencję, państwo, które jest członkiem ONZ-u, tak? A nie druga organizacja terrorystyczna, która teraz będzie terroryzować ludność cywilną, bo terroryści z tamtej strony to ich steroryzowali. To jest problem dla Izraela i to z całą pewnością to oczywiście nie będzie problemem Izrael-Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone, jak wiemy, są jakby bezwarunkowo proizraelskie, natomiast z całą pewnością będzie to problemem już dla sporej części świata, takie obrazki i na pewno dla krajów arabskich no to będzie podstawowy jak gdyby czynnik wyznaczający ich politykę wobec Zachodu, wobec Izraela i tak dalej.
Jak to może wpłynąć na politykę międzynarodową Izraela? Co z relacjami z Arabią Saudyjską? Na razie
zdaniem to jest właśnie jedna z motywacji w ogóle tej całej akcji, że ta akcja pokazuje, że no jeżeli by teraz Mohammed bin Salman powiedział, ale ja dalej normalizuję sytuację z Izraelem, szczególnie jak będą te zdjęcia tych tam dzieci spod gruzów wyciągane, to moim zdaniem będziemy mieli nowego księcia koronnego. Tam zamachy stanu i właśnie zamachy pałacowe to jest też standard, to nie jest nic nadzwyczajnego. Zresztą już pierwsze takie przejawy tego, że tam się może coś wydarzyć, były w ostatnich tygodniach, gdzie najpierw Mohammed bin Salman opowiada o tym, jak to będzie normalizował, potem mamy nagle posiedzenie i w ogóle, że to w najbliższym czasie się wydarzy, potem mamy te kilka wypowiedzi członków izraelskiego rządu, w tym ministra spraw zagranicznych Cohena, który mówi, że w zasadzie z Arabią Saudyjską jest wszystko dogadane, potem pytany Netanyahu, no dobrze, ale Saudyjczycy mówią o ustępstwach wobec Palestyńczyków, on mówi, że żadnych ustępstw nie będzie, a i tak znormalizujemy. I potem mamy posiedzenie rządu, nie wystąpienie MBS-a, tylko posiedzenie rządu saudyjskiego, co jest rzadkie, gdzie to rząd wydaje komunikat cały czas, nie Mohammed bin Salman, nie książę koronny, że generalnie królestwo stoi na stanowisku, że tylko i wyłącznie granicę z 67 roku, że stolica we wschodniej Jerozolimie, że tylko państwo palestyńskie, to jest warunek normalizacji z Izraelem. Znaczy ja zacząłem, naprawdę, w tym momencie zacząłem przeglądać sobie media bardzo uważnie i wszystkie tamte blogi, nie blogi różnych takich dobrze poinformowanych ludzi w Arabii Saudyjskiej, czy tam przypadkiem Mohammed bin Salman już się nie przeniósł, nie siedzi po prawicy Allaha i nie mamy nowego księcia koronnego, bo to jest to taki właśnie, to są takie przejawy właśnie zamachu stanu, że nagle ktoś znika, są jakieś dziwne komunikaty wydawane, zupełnie inne niż poprzednie. Więc ja się obawiam, że gdyby teraz to zrobił, to szans na przeżycie nie ma. Znaczy, albo tam dojdzie do arabskiej wiosny, albo do jakichś wielkich niepokojów. Ja się bardziej obawiam z punktu widzenia jakby normalizacji stosunków z Izraelem, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nie będą miały innego wyjścia i zawieszą współpracę. Mhm. Znaczy w takiej oczywiście sytuacji nie teraz, nie dzisiaj jeszcze, tylko wtedy, tak, kiedy dojdzie do pacyfikacji Gazy. Zresztą o co Hamasowi chodzi? Proszę zobaczyć, jednym posunięciem przy pomocy 1000 partyzantów, i to lekko zbrojnych, Hamas zepsuł tak naprawdę kilkanaście miesięcy pracy dyplomacji amerykańskiej. Przecież dyplomacja amerykańska, zamiast zajmować się odciąganiem Saudyjczyków od Rosjan czy Chińczyków, zajmowała się wyłącznie sprawami normalizacji izraelsko-saudyjskiej.
No i to rodzi pytanie, kto jeszcze wspierał ten atak Hamasu? Kto na tym najwięcej zyskał, panie doktorze?
Kto na tym najwięcej zyskał? Na całą pewnością najwięcej zyska Iran, na całą pewnością najwięcej zyskają Chińczycy na przykład, jeżeli dojdzie do jeszcze dalszego rozprzężenia między państwami arabskimi i Stanami Zjednoczonymi, bo Stany Zjednoczone tutaj są na dobrej drodze, żeby ponieść całkowitą klęskę polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie, co bardzo na pewno zyska Trump. Z całą pewnością pokaże, że Biden jest całkowicie nieudolny, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, poczynając od klęski w Afganistanie, przez to, co się dzieje w Iraku i Syrii, aż właśnie będzie do tego nieudanej próby powtórzenia sukcesu Trumpa, tego układu Abrahama. To czy Rosja na tym zyska, bo ja rozumiem, że to o takie pytanie chodzi. I z tego, co widziałem, to obie strony na razie przerzucają się odpowiedzialnością za dostawy broni. Czy widziałem i rosyjskie, znaczy ewidentnie od rosyjskich takich są, znaczy ja jest, ponieważ jestem całkiem nieźle rosyjskojęzyczny, zresztą wygrałem kiedyś międzynarodową olimpiadę języka rosyjskiego, akademicką, już dawno, dawno temu. Natomiast no, śledząc te różne właśnie rosyjskie siatki rozprzestrzeniania informacji, to rzeczywiście to z rosyjskich kont, takich typowo rosyjskich kont, wyszły wczoraj takie filmiki, gdzie ktoś po arabsku dziękuje Ukrainie właśnie za dostarczenie do Hamasu broni. Mhm. Moim zdaniem jest to fake, znaczy moim zdaniem to jest fake, bo to nawet oczywiście Rosjanie to, znaczy najpierw nie Rosjanie, to są angielsko brzmiące nazwiska, to nie jest tak, że to jest tam Rosjanin, prawda, Rosjanin, tak głupi nie są. Natomiast oni tam właśnie piszą, że tak, to pochodzi skąd Hamasu, więc ja sprawdziłem od razu wszystkie możliwe kanały informacyjne, które przynajmniej znam, Hamasu, palestyńskiego islamskiego dżihadu i tak dalej, na pewno to stąd nie pochodzi. No ale to jest taki właśnie komunikat puszczony po to, żeby pokazać, proszę bardzo, amerykańska broń, która miała trafić na Ukrainę, jest rozkradana, sprzedawana dalej przez handlarzy do na przykład organizacji terrorystycznych. No i oczywiście jest druga teza taka, która też jest tam utrwalana, bo pokazuje się teraz, druga strona stara się pokazywać fotki na przykład Ismaila Hanii, czyli szefa politycznego skrzydła Hamasu, z Ławrowem. No ale on też był na przykład z Erdoganem, no jakby nie było Turcja członek NATO, więc i to też ma fotkę i to z tego samego roku. W związku z tym to, że on sobie jeździ i tam robi fotki z różnymi wielkimi tego świata, to nie oznacza jeszcze, że oni nim sterują. Tym bardziej, że akurat Rosja ma bardzo dobre stosunki z Izraelem, naprawdę bardzo dobre. To znaczy dla Rosji Izrael jest ulubioną pralnią wszystkich pieniędzy, które gdzieś tam mają omijać sankcje. Znaczna część tych oligarchów ma podwójne obywatelstwo. Mhm. Czyli jeżeli zdecyduje się kiedyś pójść w kamasze i iść do IDF-u, bo jest obowiązkowa służba wojskowa, to tam dostanie azyl jakby co. Tam zresztą wyprowadzili majątki, jachty, to zresztą na początku tej wojny, to pan pamięta, było bardzo dużo tych informacji. Izrael nie przystępuje do sankcji, natomiast w zamian za to Rosjanie pozwalają Izraelowi bombardować Irańczyków na terenie Syrii, czyli nie zestrzeliwują tych samolotów, za każdym razem te systemy obrony powietrznej nie działają wtedy, kiedy izraelskie samoloty wlatują nad Syrię, więc to jest taka, może to nie jest miłość, ale to jest naprawdę bardzo, to są bardzo bliskie relacje. I powstaje pytanie, czy Rosja by chciała to zepsuć?
No właśnie. I powstaje też pytanie, czy jednak nie zyskała na tym, no bo całkowicie osłabia właśnie gabinet prezydenta Bidena i tą politykę zagraniczną amerykańską.
No ale prezydent Biden, tutaj Rosja nic nie musi robić, żeby go osłabiać, naprawdę, on sobie daje świetnie radę, znaczy przypuszczam, że jeżeli jest jakiś tam sztab, powiedzmy, tych operacji specjalnych rosyjskich, to jak patrzą się na to, co robi Joe Biden na Bliskim Wschodzie, to prawdopodobnie podstawowa doktryna rosyjska jest dajmy mu robić, nie przeszkadzajmy, on naprawdę wymyśla rzeczy, których my byśmy na nie nie wpadli. No proszę zobaczyć, przecież taka wolta, gdzie Arabia Saudyjska pyta się jeszcze, zresztą no, chyba, że CIA też nie istnieje, pyta się wyraźnie, czy dacie nam gwarancję bezpieczeństwa, potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa, bo czujemy się zagrożeni przez Iran. I czy dacie nam taki sam status, jak ma Jordania, czyli tak zwanego wielkiego sojusznika poza NATO, prawda? Bo to jest taki specjalny status sojuszu wojskowego, czyli nie jest to członek NATO, ale jest to taki super specjalny przyjaciel Stanów Zjednoczonych i ma go na przykład Jordania. I Stany Zjednoczone odpowiadają już po tych wszystkich awanturach, po tym, że tutaj widać, że ta Arabia Saudyjska oscyluje gdzieś w kierunku Moskwy, no i mówią nie, my rozważymy, nie, na razie nie spełniacie, wrócimy do tego za rok. No to 3 dni później nagle się okazuje, Xi Jinping ogłasza wielkie zwycięstwo, prawda, rozsądku i umowę z Iranem. Więc, prawda, więc to jest potężna klęska. To powoduje, że nagle Arabia Saudyjska, która była elementem takiej układanki antyirańskiej, że jakby doszło do wojny, to Arabia Saudyjska będzie walczyć po stronie Zachodu, ona już nie będzie walczyć po stronie Zachodu. Już się dogadała ze swoim arcywrogiem. Już nie będzie tam żadnych stacji radarowych izraelskich, już nie będzie Arabii Saudyjskiej jako członka koalicji antyirańskiej i generalnie Mohammed bin Salman woli rozmawiać z Xi Jinpingiem niż z Bidenem i to już się nie zmieni. Więc to takich klęsk tam jest w tej polityce bardzo, bardzo dużo i Rosja moim zdaniem tutaj akurat nie sądzę, żeby akurat to ona, znaczy naraża sobie w tym momencie bardzo poważnie sojusznika, którego ma, czyli Izrael, na różnego rodzaju zawirowania i to zawirowania poważne, a zyskuje niewiele. Znaczy mówię, jeżeli zyskiem miałaby być kompromitacja Bidena, to on sobie z tym daje radę. Ja myślę, że tutaj prędzej ja bym szukał właśnie gdzieś, nawet być może w Iranie, gdzieś inspiracji tej całej sytuacji, bo to rzeczywiście to uderza bardzo mocno we wszystkie te próby normalizacji krajów arabskich z Izraelem. To na pewno, że ten domek się jak gdyby rozpada.
No i na koniec, panie doktorze, jak pan przewiduje, co będzie się działo w najbliższych dniach? Jeżeli Izraelczycy wkroczą do strefy Gazy, to po to, żeby ją już ostatecznie zakończyć, jej istnienie w takiej formie, czy może jednak tylko, żeby zrobić jakąś pacyfikację i się wycofać? Co może wyniknąć z tego? Czy Hezbollah też może włączyć się do tej wojny? Bo przecież słyszymy o ostrzale na północy z obu stron, co prawda na razie jakimś bardziej symbolicznym, ale jednak jest też ryzyko.
Znaczy, po pierwsze musimy się zastanowić, czy Izrael będzie postępował racjonalnie. Znaczy ja czytając polityków, pamiętajmy, tam są też politycy, jeżeli państwo znacie polskich polityków, to tamci są czasami głupsi od naszych. Ja wiem, że to jest niemożliwe się wydaje po prostu fizycznie, ale tak może być. W związku z tym oni też nie zawsze podejmują racjonalne decyzje, nawet często irracjonalne. W związku z tym rozsądek by podpowiadał, że powinni wejść do strefy Gazy, zdławić tam Hamas i pozostać jako siła okupacyjna. Znaczy nie dopuścić do tego, żeby dalej Gaza była źródłem jakiegokolwiek zagrożenia dla Izraela, oczywiście płacąc cenę krwi, płacąc również potężną cenę jednak zarządzania tą ludnością, tymi 2 milionami. Tutaj nie ma możliwości, żeby oni tam poszli do Egiptu, to są wszystko bajki. Znaczy Egipt absolutnie nie przyjmie 2 milionów uchodźców jeszcze do siebie, szczególnie jeszcze razem z Bractwem Muzułmańskim i pod bronią. To byłoby samobójstwo ze strony Egiptu. Znaczy Egipt to na to nie pójdzie. W związku z tym tak, taka okupacja byłaby rzeczą rozsądną. Natomiast ja właśnie już czytałem takie dyskusje na ten temat, że właśnie najgłupszą rzeczą, którą może Bibi zrobić, czyli Netanyahu, że wejdzie, spacyfikuje i wyjdzie.
No tak.
No bo to jest powrót do punktu wyjścia. Znaczy, oczywiście tam się wybije trochę tych hamasowców, zniszczy się jakąś infrastrukturę, ale ona się odbuduje, tak? Znaczy w tym sensie, że to jest tylko odsunięcie od siebie zagrożenia, a nie jego likwidacja. Likwidacją tego zagrożenia byłaby rzeczywiście tam administracja i tak naprawdę, wbrew pozorom, byłoby rozwiązanie państwowe. Ja wiem, że to brzmi jak bajka, ale Hamasu nie da się pokonać z metodami militarnymi. Znaczy, da się odsunąć na jakiś czas zagrożenie, natomiast nie da się tego zlikwidować. To jest tak jak w jednym z filmów o Afganistanie, gdzie pamiętam jakiś taki, nie pamiętam jeszcze jak się ten generał nazywa, ale został zapytany, w jaki sposób się rozmnaża mujahedinów, że zrzuca się bombę na jednego, prawda, pojawia się 15, bo to jest ojciec, kuzyn, dziadek, kolega ze szkoły, którzy w tym momencie przystępują do ruchu, więc to jest mniej więcej tak tego typu działalność, chyba że zakładamy całkowitą eksterminację Palestyńczyków, czyli wymordowanie 2 milionów ludzi. Bo jeżeli są wszelkie inne opcje, są nie, jak gdyby nie budują dla Izraela absolutnie bezpieczeństwa, za jednym wyjątkiem, że Izrael wybierze i wskaże jakąś władzę, która będzie władzą posłuszną Izraelowi i która przebije jak gdyby Hamas z punktu widzenia, nie wiem, dobrobytu, który dla tych ludzi spływa, czyli oni przestaną być bezrobotni, będą mieli więcej niż jedną elektrownię, będą mieli jakieś tam perspektywy rozwoju, zarobku i tak dalej, no ale w zamian za to będą zarządzani przez taką siłę, która będzie bardziej popularna niż Hamas. To jest to, co Amerykanie próbowali robić. Amerykanie przez ostatnie 6 miesięcy mówili, że trzeba koniecznie wzmocnić autonomię palestyńską, bo to jest gwarantem bezpieczeństwa dla Izraela. No bo tak, gdyby autonomia palestyńska, czyli władze autonomii palestyńskiej miały cokolwiek do powiedzenia w Palestynie, czyli na przykład ich weto mogłoby blokować nielegalne osiedla, prawda, tworzenie albo te wszystkie prowokacje, no to wtedy Palestyńczycy by przychodzili do tych, którzy są skuteczni. Jeżeli te władze były całkowicie nieskuteczne, no bo co z tego, że się zaprotestowały? Nikt w ogóle tych protestów nawet nie czytał już i na pewno nie słuchał. W związku z tym szli do Hamasu, no bo Hamas broni, prawda? Więc trzeba byłoby odwrócić tą... I to nie jest niemożliwe. No jeżeli Hamas tak szybko zyskał na popularności, może tę popularność szybko stracić. Tylko że musi pojawić się alternatywa po stronie palestyńskiej. Palestyńczycy sami jej nie stworzą. To musi stworzyć druga strona. To mogą stworzyć kraje arabskie, prawda? Tutaj przecież one wielokrotnie proponowały różnego rodzaju rozwiązania, ale no, rozwiązanie siłowe, tak jak mówię, na chwilę odsunie ten problem, natomiast go na pewno nie zlikwiduje.
Czyli musi być jakaś perspektywa po prostu dla Palestyńczyków. Tylko...
No tak, no, Palestyńczycy to jest w sumie naród, który no, z 5 milionów jest jeszcze na uchodźstwie, przypomnijmy. Było kilka razy bardzo blisko do podpisania inicjatyw pokojowych, ale właśnie takiego różnego rodzaju operacje false flag, prawda, czy różnego rodzaju prowokacje doprowadziły do tego, że tak się nie stało. No, ostatnio Ehud Olmert i arabska też inicjatywa pokojowa, ta właśnie saudyjska, ona była bardzo rozsądna. Ja właśnie rozmawiałem, miałem okazję rozmawiać właśnie z Olmertem kiedyś już w Brukseli i on tam mówił, że no, zabrakło chyba tygodnia. Że jedynym punktem spornym to była właśnie kwestia powrotu, znaczy tego, czy od razu 5 milionów tych Palestyńczyków spoza granic z Palestyny ma prawo do powrotu na swoje, już na te wydzielone terytoria. I tam jeszcze trwały dyskusje, a w międzyczasie dzięki sprytnym intrygom i oskarżeniu jego tam o korupcję, zresztą tak samo jak Netanyahu, tylko nie był tak sprytny jak Netanyahu, po prostu obalono jego rząd i nie podpisano, no i mamy mniej więcej to, co mamy. I teraz jest to zresztą trudne bardzo, bo już całą pewnością te władze palestyńskie mają zerową popularność, znaczy oni są uważani za kolaborantów po prostu.
No tak. No a z drugiej strony...
Zresztą wie pan, to jest trochę tak, ja wiem oczywiście, że analogie do historii Polski mogą się być trochę nieuprawnione, ale też proszę pamiętać, że wtedy, kiedy mieliśmy my okupację, to naród polski zwracał się, no ja mówię również o zaborach wcześniejszych, prawda? To też była to przecież okupacja, to naród zwykle zwracał się, no na pewno nie zwracał się do organizacji, które mówiły, a to trzeba się z okupantem dogadać, prawda, albo carowi tam but ucałować, to może łaskawie coś da, tylko my zresztą do dzisiaj wspominamy i całą legendę romantyczną bycia Polakiem jest przypominanie właśnie o powstaniach, o tych grupach, które, o legionach, o wszystkich tych, którzy gdzieś tam schwytali za broń. No więc dlaczego mamy uważać, że tam jest inaczej? No tam jest tak samo właśnie, że Palestyńczycy zwracają się do wszystkich tych, którzy dają im szansę na jakąś autonomię czy niepodległość, a jedyną w tej chwili siłą, która dysponuje bronią, dysponuje, znaczy robi to również, czyli walczy z okupantem, to jest Hamas, niestety. To jest notabene też bardzo niekorzystne dla, bo nawet gdyby ten Hamas nie dokonał tego dzisiaj ataku, gdyby były wybory, prawda, w Palestynie, i nagle i Hamas by wygrał te wybory. Demokratycznie przeprowadzone, zresztą tak jak miały być niedawno, nawet pod kontrolą międzynarodową. No to w jaki sposób miałyby na przykład Stany Zjednoczone usiąść do stołu z organizacją terrorystyczną. Znaczy niby Taliban jest już jakimś precedensem, no ale jednak, prawda? Jak uznawać rząd Hamasu, który jest organizacją terrorystyczną, pomimo tego, że demokratycznie wybrany jeszcze na dodatek?
No ale też trudno chyba teraz spodziewać się po Izraelu, że po tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch dni, już zaraz trzech, no Izrael będzie gotowy na jakieś negocjacje. My chyba musimy się spodziewać tego, że będzie odwet, prawda? To jest jednak
niestety. No tak, to z całą pewnością. Ja to wiemy, zresztą warto śledzić media egipskie, ponieważ Egipt zawsze tutaj mediuje w kwestii, w kwestiach zawieszeń broni, więc te egipskie informacje są ze strony izraelskiej takie, że najpierw odpowiemy, a potem będziemy rozmawiać. Przy czym ta odpowiedź musi wielokrotnie przebić to, co zrobił Hamas.
Tak, no właśnie zresztą minister obrony mówił o tym, że będzie ona zapamiętana na kilkaset lat. Więc pytanie, co się wydarzy w tej chwili.
Ale no może będzie tak starotestamentowo, tak, że wyczyściłem imię jego tam i tak dalej, tak?
Nie, to no nie jest. To nie jest...
No ale takie głosy, jeżeli gdybyście Państwo poczytali sobie, są takie, zresztą to łatwo jest znaleźć, te prawicowe właśnie i skrajnie prawicowe media izraelskie, to tam są wyłącznie takie głosy. Tam są głosy mówiące o tym, że trzeba po prostu doprowadzić do całkowitej eksterminacji narodu palestyńskiego, a niedobitki mają uciec gdzieś tam na pustynię.
No to nie jest dobra perspektywa, panie doktorze.
No to jest, to są ci, którzy wybierali ten rząd, więc...
Wiem, rozumiem, rozumiem. No czyli niestety najbliższe dni w Izraelu, to wiemy na pewno, i w Palestynie będą niespokojne, w Strefie Gazy możemy się spodziewać eskalacji, interwencji izraelskiej. No i zobaczymy, co się wydarzy, ale wiemy na pewno, że po obu stronach będzie bardzo wiele ofiar. To jest wojna, prawda?
Tak, to jest wojna. Zresztą Izrael powiedział, to jest wojna, to nie jest żadna operacja, operacja specjalna, operacja wojskowa, to jest po prostu regularna wojna.
Tak jak Państwo słyszeli, takie mamy perspektywy najbliższe dni i najbliższe tygodnie na Bliskim Wschodzie. Panie doktorze, ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas znów będziemy mogli porozmawiać, bo myślę, że będzie o czym. Jeszcze raz bardzo dziękuję i dziękuję Państwu, że obejrzeliście Państwo tę rozmowę. Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.